Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. To tytuł naszego programu radiowo-telewizyjnego. Cieszymy się, że możemy się z Państwem spotkać w grudniowym spotkaniu. I dzisiaj w naszym studiu gościmy Macieja Rosiewicza.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszymy, Macieju, że możemy się spotkać. Cieszę się osobiście, że przyjąłeś moje zaproszenie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, też się cieszę.
Drodzy Państwo, myślę, że Macieja Rosiewicza nie trzeba przedstawiać. Zdradzę, że to jest pierwszy mój gość, kiedy wpisując jego nazwisko i imię w internecie, w wyszukiwarce, mogłem czerpać z Wikipedii na temat mojego gościa. Bardzo tutaj konkretne informacje, także to dla nas wielka, wielka radość. Pan Maciej Rosiewicz, drodzy Państwo, to lekkoatleta, który specjalizuje się w chodzie sportowym, olimpijczyk z Londynu z roku 2012, ale wtedy pan Maciej tam reprezentował Gruzję. Do tego też przejdziemy, dlaczego właśnie tak się stało. Pan Maciej to 7-krotny medalista Mistrzostw Polski. W roku 2010 został międzynarodowym mistrzem Łotwy w chodzie na 50 km, a także międzynarodowym mistrzem Austrii na tym samym dystansie. To jeżeli chodzi o osiągnięcia i sukcesy sportowe. Na co dzień pan Maciej jest mężem i ojcem, a także nauczycielem w zespole szkół gastronomiczno-hotelarskich w Kaliszu. Sport uprawia wyłącznie amatorsko po godzinach pracy, ale nie przeszkodziło mu to odnieść wiele sukcesów w dziedzinie sportowej. Wszystko to zawdzięcza tylko i wyłącznie swojemu uporowi oraz ambicji. Maciej, pierwsze pytanie, które zawsze stawiam swoim gościom tutaj w studiu. Czy pasja w ogóle jako taka w życiu człowieka jest ważna? Ja podzielam taką opinię, takie zdanie, że każdy człowiek powinien mieć pasję i myślę, że ze mną się zgodzisz.
Tak, oczywiście pasja to jest coś, co nas napędza na co dzień, co układa nam trochę życie. Każdy ma 24 godziny, prawda, dostępnego czasu. Tylko pytanie, jak go wykorzystujemy, prawda? I miałem szczęście, bardzo duże szczęście spotkać w swoim życiu fantastyczne osoby, nie tylko z grona sportowego, gdzie inspirowali mnie i mówili, że najważniejszy jest w życiu czas i jak go wykorzystamy. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, bo jestem tak naprawdę pierwszym sportowcem, pochodzę z rodziny sadowniczej i jestem tak naprawdę pierwszym sportowcem i sport już od dzieciaka był dla mnie czymś fantastycznym. Pamiętam w szkole podstawowej, pochodzę ze Stawiszyna. W Stawiszynie, że tak powiem, uczyłem się, pobierałem edukację, a wieś Berginki to jest moja rodzinna wieś. I przez naszą gminę co roku przebiegał supermaraton Kalisja. My tam uczestniczyliśmy w jakichś mniejszych biegach. Ten supermaraton Kalisja to, przypomnę, 100 km. Wtedy przyjeżdżał, no to jeszcze za komuny, przyjeżdżał do nas cały świat i ja patrzyłem na te osoby, które pokonywały te dystanse i to było takie pierwsze zetknięcie z takim sportem w większym wymiarze. Pamiętam, brałem rower i towarzyszyłem im na tych dwóch pętlach 50-kilometrowych na terenie byłego województwa kaliskiego. No i to była pierwsza inspiracja. I nie ukrywam, że te 2-2,5 kilometra między moim domem a szkołą zawsze przebiegałem, lubiłem biegać. I gdzieś to po prostu...
Z tornistrem na barkach.
Z tornistrem na barkach, tak, dokładnie. I to pasja była od dzieciństwa. I nie ukrywam, że gdzie dziś po prostu wzrastamy w czasach tych bardzo takich elektronicznych, największą radością wtedy i pasją to był rower w okresie dzieciństwa i takim oderwaniem się od szkoły, od pomocy rodzicom, więc rower był dla mnie na początku wielką pasją. I od tego tak naprawdę się zaczęło, od takiego amatorskiego kolarstwa, gdzie we wakacje po pracy w gospodarstwie brałem rower i na przykład jechałem do przyjaciół, na przykład do Gołchowa, gdzie tam kąpaliśmy się nad zalewem, potem wracałem i rower zbudował we mnie taką naturalną wytrzymałość.
Czyli można powiedzieć, że ten sport jest bardzo szeroką dziedziną. Wybrałeś też później studia AWF, dzisiaj jesteś nauczycielem także wychowania fizycznego, ale myślę, że wielu mieszkańców Kalisza i nie tylko, także słuchacze naszego radia, widzowie naszej telewizji, kojarzą cię właśnie z chodem sportowym. Jak to się zrodziło? Jak wpadłeś na taki pomysł, że w ogóle taki sport, który chyba w naszej ojczyźnie, i tak jak mówiłeś przed programem, także na całym świecie raczej jest dyscypliną bardzo niszową, że ja, Maciej Rosiewicz, mogę właśnie ten sport uprawiać, zarabiać i osiągać aż takie sukcesy.
Tak jak powiedziałem przed chwilą, duże szczęście, bo spotkałem na swoich drogach, na swoich różnych drogach, ale na sportowej trenera Krzysztofa Kisiela. Po szkole podstawowej w Stawiszynie uczęszczałem do trzeciego liceum imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu i wtedy, to był 95 rok, był organizowany Ptolemeusz w Kaliszu. Mhm. I postanowiłem, tak jak powiedziałem przed chwilą, miałem jakąś tam wydolność zbudowaną z roweru. Postanowiłem przebiec sobie te 12 wtedy kilometrów ulicami Kalisza. No i ten debiut wypadł bardzo sympatycznie i stwierdziłem, że będę uprawiał sport, będę uprawiał bieganie. Zrobiłem wywiad w środowisku sportowym. Wtedy powiedziano mi, że jest taki trener w szkole podstawowej numer 12, Krzysztof Kisiel. Nie wiedziałem za bardzo, kto to jest. I dopiero później na którymś spotkań się dowiedziałem, że to jest trener naszego mistrza wtedy brązowego, medalisty mistrzostw Europy. Nie pamiętam, który to rok był, ale chyba właśnie 95 w Göteborgu, Roberta Korzeniowskiego. Jeszcze Robert był przed tymi dużymi sukcesami. Rok później zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. No i tak zaczęła się współpraca z trenerem Kisielem. Jestem wdzięczny mu za naprawdę wiele rzeczy, nie tylko sportowych. Wiele się nauczyłem od trenera, właśnie takiej dyscypliny, podejścia profesjonalnego do treningu i nie tylko. Także miałem tutaj duże szczęście.
Mówimy bardzo często, że sport kształtuje charakter i to, co przed momentem powiedziałeś, właśnie to samo zaparcie, ta miłość do sportu, która została przekazana przez trenera, ona później też chyba pomaga w takim normalnym życiu, że właśnie nie odpuszczamy zbyt łatwo, tylko właśnie ten upór sportowy w takim dobrym tego słowa znaczeniu, on jest bardzo ważny, no właśnie nie tylko w tej dziedzinie sportowej, ale także w takiej naszej codzienności.
Tak, kiedyś wracając z jakiejś imprezy sportowej z trenerem, pociągu, zadałem trenerowi pytanie, co jest ważniejsze, trenerze, ten talent? Nie miałem talentu, absolutnie. Mówię to nie z jakąś skromnością. Nie, byli w moim wieku chłopacy, którzy robili dużo lepsze czasy i to bez dwóch zdań. I zadałem trenerowi pytanie, co jest ważniejsze, ten talent czy praca? I Maciej, za juniora i tak dalej na początku, ten talent jest rzeczywiście ważny, a im dalej w las, tym ta praca i to poświęcenie, ta umiejętność właśnie zastosowania tych takich cech ewolucjonalnych, czyli ten upór w dążeniu do celu, no różne są te cechy, gdzie po prostu trzeba na tym pracować. Poświęcenie, doskonalenie się w każdym elemencie, poświęcenie tego czasu, cierpliwość, no to jest to wszystko. I oczywiście ten sport to pomaga kształtować, bo gdy widzimy efekty tej włożonej pracy, gdzie następuje pewien progres, no to zdajemy sobie sprawę, że warto to robić. No i to, co dzisiaj, my jesteśmy dziś bardzo niecierpliwi. Wszyscy chcą efektów na już, prawda? Sport to jest taka dyscyplina, gdzie trzeba to planować, nawet wyjazd na igrzyska, czy gdzieś tam już zwieńczenie jakiejś kariery, to jest kilka albo kilkanaście lat ciężkiej pracy, zanim się dochodzi do przynajmniej sportu wytrzymałościowym, prawda? Gdzie po roku, czy po dwóch, czy po trzech nie można mówić o jakichkolwiek sukcesach. Dopiero kilkanaście lat pracy przynosi te efekty.
Tak jak powiedziałeś, ta samodyscyplina, samozaparcie jest bardzo, bardzo ważne. Ty zajmujesz się sportem niezawodowo, no w sumie odniosłeś bardzo wielkie sukcesy, ale właśnie no, prowadzisz takie normalne życie, jesteś nauczycielem i próbuję się teraz wczuć w taką twoją sytuację, że wracasz ze szkoły po 8 godzinach, jesteś zmęczony, w domu obiad, jakieś obowiązki, no i gdzieś z tyłu głowy jest to, że no, trzeba by dzisiaj zrobić trening, ale można sobie powiedzieć, pogoda jest nie taka, źle się dzisiaj czuję, w domu trzeba coś zrobić, można znaleźć dla siebie jakieś usprawiedliwienie, ale właśnie, no wiedzieć, że ten trening jest bardzo ważny, że jeżeli raz odpuszczę, no to później to wszystko będzie już szło na wiadomo w jakim kierunku, prawda?
Tak, no zgadza się. To czasami 2-3 dni braków treningowych powodowało to, że mogłem zapomnieć już o jakimś tam celu. Czyli jeżeli wiedziałem, że w marcu mam kwalifikacje, załóżmy olimpijskie i załóżmy dobrze, jeden dzień nie sprzyjał. No nie zawsze było tak, było na przykład minus 15, były zimy jeszcze parę lat do tyłu, to te zimy
ja bym
były...
Nie wychodził.
Te zimy były naprawdę, to był najgorszy czas, gdzie było błoto pośniegowe, deszcz, ślizgawka. My musimy mieć dość dobrą przyczepność, żeby się nie przewrócić, nie złapać kontuzji, więc czasami to wymagało wiele, tak powiem, samozaparcia, żeby w taką pogodę wyjść, ale zdawałem sobie sprawę, że za 3 miesiące, jak będą już kwalifikacje, to nikt nie będzie pamiętał, zapamiętał, że nie była, że pogoda była nie taka, tylko rezultat zapamięta z danych zawodów. Nie ma wymówek po prostu i trzeba zrobić swoje. Oczywiście wszystko z rozsądkiem, tak? Wszystko z rozsądkiem, że jeżeli były ekstremalne warunki, to odpuszczałem, gdzieś tam nadrabiałem i tak jak wspomniałeś, nigdy to nie było tak poukładane, ale kontakt z trenerem miałem zawsze bardzo dobry i jeżeli on napisał plan, który miałem zrealizować, ja dzwoniłem trenerze, byłem zmęczony po pracy, jakieś obowiązki, tak jak mówisz, wypadły po drodze i on ten plan modyfikował. Mhm. Dobrze, jeżeli dzisiaj nie to, to za dwa dni zrobisz to i nadrobisz. I tak funkcjonowaliśmy, bo jestem takim już sportowcem trochę na emeryturze, chociaż myślę jeszcze o igrzyskach w Tokio. Wiadomo, pandemia nam pokrzyżowała plany, miały odbyć się w tym roku i w związku z tym dostosowywałem to do różnych rzeczy, prawda? Mam kochaną żonę, która była zawsze wyrozumiała i jej też wiele zawdzięczam, że czasami brała te obowiązki, ja później przejmowałem. Mamy trójkę wspaniałych dzieciaków i wiadomo, że troszkę tych obowiązków jest, ale tak ustawialiśmy zawsze te priorytety, żeby po prostu nie zaszkodziło to życiu rodzinnemu.
Tak sobie myślę, że to wsparcie rodziny, wsparcie najbliższych, żony, dzieci, właśnie tych, których kochamy, jest bardzo, bardzo ważne. To na pewno też mobilizuje do działania. I myślę, że no właśnie my mamy swoje oczekiwania, ale myślę, że ci nasi bliscy, kiedy na przykład no, wiedzą, że przejmują nasze obowiązki, bo my poświęcamy się też czemuś wielkiemu, no też z tyłu głowy mają jakieś oczekiwania. Skoro mój mąż aż tak się poświęca, skoro mój tato tak intensywnie trenuje, no to właśnie liczymy na sukcesy. To na pewno pomaga. To jest takie mobilizujące, tak mi się wydaje.
Tak. To znaczy z jednej strony tak, ale ja nigdy nie czułem jakiejś takiej presji że te wyniki mają być nie wiadomo jakie. I oczywiście zawsze czułem wsparcie tutaj najbliższych. Tu nie miałem z tym problemów i Bogu dzięki, ale uważam, że sukces jest pochodną tylko ciężkiej pracy i nie należy się, sukces w ogóle to słowo tak nie przepadam za nim, ale te owoce pracy to przychodzą gdzieś obok. I gdzieś zasłyszałem kiedyś u takiego psychoterapeuty, który napisał fajną książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu Frankla, książka, gdzie on pisał, że sukces jest pochodną naszej pracy i nie wolno się koncentrować, żeby po prostu na konkretnie na tym sukcesie. I ja też wychodzę z tego założenia, że wtedy jesteśmy bardziej wolni, tak? I uwalniamy się z tego takiego egocentryzmu, że musi być ten sukces i tak dalej. Więc z takim dystansem.
Tak jak powiedzieliśmy, my dzisiaj chyba w Polsce, w naszej ojczyźnie, cały czas ten chód sportowy kojarzymy z Robertem Korzeniowskim, z jego wielkimi sukcesami. Zanim weszliśmy do studia, pytałem też ciebie, kto dla ciebie jest takim autorytetem i to, co mnie zaskoczyło, że to nie są wcale wielkie osoby, ale jak wspomniałeś, że takim pierwszym autorytetem był dla ciebie ojciec, tato, który cię uczył też właśnie takiej samodyscypliny. To jest dzisiaj, myślę, że bardzo ważne, żeby nie szukać tych autorytetów gdzieś w telewizji, w prasie, tylko rozejrzeć się wokół siebie. Właśnie tym autorytetem prawdziwym może być dla mnie rodzony ojciec czy rodzona matka.
Tak, ja powiem, też miałem to szczęście, że tata uczył nas pewnych rzeczy poprzez takie, nie ciężkie prace, ale takie obowiązki, gdzie musieliśmy wziąć jakąś tam odpowiedzialność. Tak jak mówiłem, wychowałem się w gospodarstwie sadowniczym, były sad, były szklarnie i pamiętam takie prace, których nie cierpiałem, ale które z kolei kształtowały mnie, czyli do podlania, teraz są oczywiście systemy nawadniające, wtedy tego nie było i pamiętam, jak musiałem podlać całą szklarnię, zanim na przykład wyszedłem pograć piłkę w wakacje. Nożyło mi się, bo to była praca dość długa. Nie była, że tak powiem, ciężka fizycznie, ale długa. I to uczyło mnie takiej cierpliwości, prawda? Tata, który odnosił sukcesy w swojej dziedzinie, to był dla mnie autorytetem i pokazywał właśnie, że ta ciężka praca przynosi efekt w postaci właśnie tych owoców, które później zbieraliśmy, czy kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Także to była pierwsza taka inspiracja. Wspomniana osoba trenera Kisiela i te sukcesy, które odnosił z Robertem Korzeniowskim, ten pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich, złoty w Atlancie. Potem ja byłem wtedy na trzecim roku studiów. Pamiętam, słuchałem Igrzysk w radio w BBC. Byłem wtedy w Anglii w pracy w roku 2000. Dwa medale Roberta Korzeniowskiego w Sydney. No i na zakończenie kariery jeszcze w 2004 roku w Atenach zdobył też złoto na dystansie 50 km i gdzieś tam się ocierałem, bo trener przywoził jakieś tam pamiątki i nie ukrywam, że oczywiście zarówno trener, jak i Robert Korzeniowski byli inspiracją. To były wielkie sukcesy polskiego sportu. Żaden zawodnik nie może się poszczycić 4 złotymi medalami Igrzysk Olimpijskich.
Macieju, wspomniałeś o efektach pracy. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku, sportem zajmujesz się amatorsko, bo nie poświęcasz temu całego swojego życia. No ale właśnie, nie lubisz tego słowa sukces, ale tych sukcesów na twoim koncie jest bardzo, bardzo wiele. Ja je wymieniłem na początku. Myślę, że tym największym marzeniem dla ciebie był udział w olimpiadzie. Udało to się zrealizować. Za chwilkę do tego dojdziemy, w jaki sposób, w jakich okolicznościach. Poprosiłem cię, żebyś zabrał do studia też takie pamiątki związane właśnie z tą dyscypliną, którą uprawiasz. I teraz, no właśnie, może jakieś skojarzenia z tymi tutaj gadżetami, które przyniosłeś do naszego studia, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj mam nawet wyszczególnione twoje osiągnięcia, ale no mówię, nie chcę cię krępować, żeby teraz to wszystko wymieniać.
Rozumiem. Ja jakoś nie przywiązuję dużej wagi do gadżetów, do tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam się oczywiście się nagromadziły. Nie ukrywam, że w jakimś tam pośpiechu przyjechałem tutaj do studia, ale wziąłem te najważniejsze, czyli te z Igrzysk Olimpijskich. Oczywiście marzyłem cały czas o Igrzyskach. No wyszło jak wyszło, to ja sam bym się nie spodziewał, że tak wyjdzie, że będę reprezentował barwy innego kraju, bo zacznę od skojarzeń. No, tak się stało, że reprezentowałem Gruzję i poznałem fantastycznych wiele osób i jeżeli chodzi o skojarzenia, poznałem ciężarowców. Tutaj mamy plakietkę Federacji Gruzińskiej podnoszeniu ciężarów. Zresztą oni są bardzo mocni, mają rekordzistę świata obecnie, złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich. A tutaj jedną z takich fajniejszych rzeczy na Igrzyskach jest wymiana pinów tak zwanych. Reprezentacje mają swoje takie odznaczenia, gdzie się to nosi. Dostajemy po kilkadziesiąt i wymieniamy się z reprezentantami z różnych krajów. I to, co cała idea Igrzysk Olimpijskich, to jest właśnie to takie braterstwo, gdzie na paru kilometrach kwadratowych spotyka się w wiosce olimpijskiej cały świat. Gdzie wiadomo, podczas igrzysk dobrze byłoby, żeby nie były prowadzone żadne wojny, więc ta idea olimpizmu jest mi dość bliska. To było też motywacją, żeby w tych igrzyskach wystartować. I tutaj najważniejsza pamiątka i najcenniejsza rzecz, jaką posiadam, to jest potwierdzenie mojego uczestnictwa na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Każdy uczestnik dostawał właśnie takiego pina jako potwierdzenie.
Maćku, dla mnie to jest niesamowite, że tutaj obok mnie siedzi olimpijczyk, że możemy sobie tak po prostu rozmawiać o swoich zainteresowaniach, o swoich pasjach. Droga do tego, żeby wziąć udział w olimpiadzie, była bardzo, bardzo długa. Dziś czytałem właśnie o tobie, że pewnego popołudnia napisałeś list do prezydenta Gruzji. Żona jest anglistką, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ona zrobiła tam jakieś korekty, no i przyszła pozytywna odpowiedź. To wszystko jest niesamowite i zaskakujące.
Ja może na początku wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Na igrzyska jedzie trzech reprezentantów, każdy z dyscyplin z lekkiej atletyki i trzeba być w trójce najlepszym w Polsce. Chód sportowy to nie tylko Robert Korzeniowski, ale wiele innych znanych nazwisk w sieci, oczywiście tym sportowym, tak jak mówiłem, Grzegorz Sudow, Rafał Tedeczyński, którzy wchodzili w ósemkę na Igrzyskach Olimpijskich i byli bardzo wysoko. Kwestią tego typu był taki problem, bo zostało powiedziane, ja nigdy nie byłem profesjonalistą, a oni byli. Wiadomo, tutaj była kwestia odpowiedzialności za rodzinę i nigdy nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby po prostu skoncentrować się tylko na tym, a marzenie o igrzyskach było bardzo silne. I wiedziałem, że muszę być w tej trójce. Każdego roku gdzieś tam osiągałem jakiś sukces, jakiś progres, te czasy, urywałem te sekundy, minuty i przyszedł rok 2008, jeszcze wrócę do roku 2008. Mianowicie w pewnym momencie w drodze do kwalifikacji do Pekinu, bo igrzyska były w Pekinie w 2008 roku, po jednych zawodach byłem trzecim zawodnikiem w Polsce, gdzie się po prostu łapałem. Oczywiście nie jeździłem na wszystkie zgrupowania. I pamiętam wtedy ta zima była taka dość fatalna dla mnie, czyli śnieżna. Moi koledzy spędzali na przykład półtora miesiąca w Republice Południowej Afryki. Przyjeżdżali tutaj do kraju, byli, tak jak mówimy w żargonie sportowym, w strasznym gazie, czyli w wysokiej formie. A ja się zastanawiałem, na drugi dzień spadnie śnieg, czy będę mógł wyjść i zrobić konkretny trening, czy nie. I pamiętam wtedy, przegrałem tą walkę o te igrzyska. Dałem sobie sprawę, że nie da się po prostu, nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy tak realnie. Co ja mam zrobić? I przyszedł rok 2010, gdzie zrobiłem dość dobry czas na Mistrzostwach Austrii, gdzie wystartowała też czołówka Polski. Ja wygrałem wtedy z chłopakami i zrobiłem swoją życiówkę na 50 km. i wiedziałem, że już jestem bardzo blisko nich. I mówię, no to jest...
To motywuje wtedy,
tak,
nie?
To jest ten czas. Mówię, mam do nich straty 2-3 minuty, gdzie na dystansie 50 kilometrów straty to już nie jest dużo. To była klasa międzynarodowa mistrzowska, czyli już najwyższa z klas sportowych, które można było zdobyć. I mówię do trenera, który był trenerem kadry. Mówię, trenerze, no to już teraz chyba mnie zabiorą do kadry takiej ścisłej, gdzie będę miał szkolenie i tak dalej, i tak dalej. Mówi, Maciej, za miesiąc jadę jakiś zarząd Pezla, nie pamiętam, no i podniosę tą sprawę. No i niestety ja już byłem wtedy grubo, miałem 30 parę lat i nie byłem perspektywicznym zawodnikiem dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, żeby ktoś wyłożył środki finansowe na szkolenie 30-parolatka. Istniały jeszcze wtedy inne formy, bo tą ustawę o sporcie kwalifikowanym przeczytałem wzdłuż i wszerz. Wtedy zgłosiłem się do samorządu i tu też wszystko szło jak po grudach niestety i wiedziałem, że żadna konkretna pomoc już nie przyjdzie i byłem zdany sam na siebie. Miałem duże oczywiście obiekcje i to nie to, że to przyszła taka, ale oczywiście rok 2011 jeszcze reprezentowałem Polskę i w pewnym momencie wiedziałem, że to już jest nierealne i stwierdziłem sobie, że kiedyś przeczytałem taki artykuł o Brazylijkach, które miały podobny problem, wiadomo, siatkarki brazylijskie, które pozyskały obywatelstwo Gruzji, żeby pojechać właśnie na igrzyska. To jest bardzo ciekawa historia, bo one pojechały, to był rok właśnie 2008 i wybuchła wojna między Rosją a Gruzją i to był pierwszy dzień Igrzysk Olimpijskich, tak jak wspomniałem, cała idea olimpizmu, że tak powiem, wymaga, żeby podczas Igrzysk nie były prowadzone żadne wojny i grały mecz Brazylijki kontra Rosjanki. Gruzińskie Brazylijki wygrały z Rosją i to mnie jakoś tak zainspirowało. Rok 2008, ale zostawiłem tą myśl i stwierdziłem, że jeszcze powalczę i gdzieś to zostawiłem z boku, bo zarzucano mi wiele rzeczy, łącznie ze zdradą i tak dalej. Ale oczywiście to wtedy mnie bolało, ale później to już miałem do tego duży dystans. I w 2011 roku, przypomnę 2010, duży sukces, gdzie po prostu już miałem chłopaków na wyciągnięcie. Tak, no może nie w garści, ale na wyciągnięcie dłoni, gdzie wiedziałem, że już się jakoś tam zbliżam do nich, no ale to już wiedziałem, że już nie mogę liczyć tylko na siebie. I stwierdziłem w 2011 roku, tak jak właśnie przeczytałeś, że usiadłem wtedy i napisałem sobie odręcznie taki list z motywacją do prezydenta Saakaszwilego wtedy w Gruzji. Taki list motywujący i żona sprawdziła, jest anglistką z wykształcenia. I wysłałem ten list za, nie pamiętam, chyba miesiąc czasu. Przyszła wtedy odpowiedź w języku gruzińskim, trudny język. Dałem koleżance, która jest Ormianką, ale wychowywała się w Tbilisi, do przetłumaczenia. Ona się wtedy starała o obywatelstwo polskie i mówię, słuchaj, Elinka, którą pozdrawiam, mówię, zobacz tutaj. I ona spojrzała na mnie, przeczytała i mówi, nie, niemożliwe. Mówię, możliwe, tak. I po prostu przysłali, to znaczy to jeszcze nie była kwestia olimpiady, tylko z kancelarii prezydenckiej przysłano od Saakaszwilego prezydenta, pewne kwestie, znaczy wymogi, które musiałem spełnić, dokumentację i tak dalej. No i wtedy poleciałem w tak nieznane do Tbilisi, gdzie po prostu pewne rzeczy musiałem pozałatwiać formalne, związane z obywatelstwem i to był chyba kwestia 3 miesięcy, gdzie po 3 miesiącach dość szybko prezydent Saakaszwili przyznał mi obywatelstwo.
Maćku, spełniłeś swoje największe marzenie, byłeś na olimpiadzie. Te wspomnienia są ciągle żywe pewnie w twojej pamięci i w twoim sercu. Nie da się w kilku słowach opowiedzieć, jak przeżyłeś olimpiadę, ale właśnie co najbardziej zapamiętałeś z tego czasu? No bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że siadamy sobie przed telewizorem w wygodnym fotelu, no i sobie właśnie śledzimy swoje ulubione dyscypliny sportowe, a ty tam byłeś i byłeś uczestnikiem.
Rok 2012, zacznijmy od tego, to był bardzo udany rok i pełen sukcesów. Urodziła się moja córka tuż przed olimpiadą, tuż przed igrzyskami, więc grafik był bardzo zapełniony. Ja wspomniałem, prowadzę też sady i to był czas zbiorów, więc córka się urodziła 3 lipca. Pamiętam, poród był lekko opóźniony. Miałem zaproszenie, bo musiałem jechać na zaprzysiężenie do Pałacu Prezydenckiego. Urodziła się w momencie, gdy ja byłem w samolocie. To mnie wzrusza zawsze. I pamiętam, ja nie mogłem się skoncentrować cały czas, to, że tak powiem, to nawet mi nie przeszkadzało na igrzyskach. I igrzyska zapamiętam jako wielkie święto ludzkości. Tak jak powiedziałem, spotyka się ludzi z całego świata. Z całego świata, gdzie czuć, że to jest święto sportowe, że każdy przyjechał. z tymi marzeniami o swoim występie, bardzo zmotywowani ludzie. Jak zapamiętam, no, gdy nie było tak, że tak powiem, bez wybojów, ponieważ na igrzyskach zatrułem się w pierwszy dzień, gdzie nie mogłem z zatrucia pokarmowego wyjść przez tydzień czasu. Bardzo stresujący czas, więc przez tydzień walczyłem z chorobą. Udało się dzięki pomocy jednego z lekarzy z Litwy doprowadzić mnie do jakiejś używalności. Na szczęście mój start był pod koniec igrzysk, przedostatni dzień i ostatni tydzień doprowadzono mnie do takiej formy, gdzie mogłem już myśleć o występie na igrzyskach. Oczywiście miałem okazję być kilka razy na stadionie olimpijskim i wtedy to były bardzo udane igrzyska dla gospodarzy, dla Anglików. Nieprawdopodobne emocje na stadionie, gdzie tłum odbierał. Anglicy w ogóle kochają lekką atletykę, więc jak tak patrzę teraz z perspektywy lat, to jakbym miał wybrać igrzyska w Rio, igrzyska w Pekinie czy igrzyska w Londynie, to jestem szczęśliwy, że to były te właśnie te londyńskie igrzyska, bo kulturowo bardzo blisko nam. No i ta atmosfera to naprawdę fantastyczna rzecz, więc gdyby nie ta choroba, to bym, że tak powiem, nie miał takich złych wspomnień, no ale udało się wyjść z tego i jeszcze parę rzeczy obejrzeć na igrzyskach. No i nie ukrywam, że to też jest stres, prawda, że mamy świadomość, że ileś lat trenowaliśmy, żeby tu być, a tu nagle taka choroba, gdzie mówię, nie, no to jest z kosmosu. Stres, ale taki motywujący, pozytywny. I pamiętam dzień startu. Mamy start zawsze bardzo wcześnie rano, 8:30. Nie pamiętam, kiedy był w Londynie ten start, ale chyba najpóźniej to 9 rano, żeby się dostać do trasy. Trasa nie była przy stadionie, tylko była w centrum Londynu, przy pałacu Buckingham, między Buckingham a Big Benem. Z jednej strony miałem na tej osi, chodziliśmy po pętli dwukilometrowej i same zawody to też oczywiście był stres, bo rozmawialiśmy trochę przed spotkaniem, jak wygląda chód sportowy. Chód sportowy polega na tym, żeby nogę, która atakuje, wychodzi na zewnątrz, musi być wyprostowana w kolanie, żeby nie była ugięta. W biegu ona oczywiście jest ugięta, bo się nie da inaczej, a w chodzie musi być wyprostowana. I to jest jedna cecha, którą ocenia sędzia. Jest około 10 sędziów na trasie. A druga to jest to, że zanim się oderwie, mogę wstać i pokazać, bo tak,
proszę,
bo tak będzie ciężko. Noga, która atakuje, musi być wyprostowana w kolanie, nie może być ugięta nawet lekko, bo to jest pierwsza rzecz, którą ocenia sędzia. A druga rzecz, muszę postawić tą nogę i później mogę oderwać tą. Czyli nie może być fazy lotu, czyli dwie nogi nie mogą być w powietrzu, bo to wtedy jest faza lotu i to jest wtedy bieg. I są dwie rzeczy, które podlegają ocenie sędziego. I w związku z tym sędzia ma prawo dać wniosek o dyskwalifikację każdemu, który bierze udział w wyścigu. Sędziów jest, wspomniałem, około 10, no i oceniają tą technikę. Jeżeli trzech sędziów podejmie decyzję, że technicznie zawodnik nie nadaje się do przejścia, bo to nie jest duch fair play. Oczywiście nikt z założenia nie chce oszukiwać, tak? Tylko to jest kwestia pozycji dnia, techniki, budowy ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc tu tych składowych jest mnóstwo, nie będziemy o tym opowiadać. I dyskwalifikacje się w chodzie zdarzają. Robert Korzeniowski to przeżył sam kilka razy. Najboleśniej przeżył na olimpiadzie w Barcelonie w 1992, jak na 300 metrów do mety został dyskwalifikowany przez sędziego, a maszerował po srebrny medal igrzysk olimpijskich. I dyskwalifikowano go wiele razy. No to takie są zasady sportu, prawda? Że sędzia gołym okiem ocenia naszą technikę. Jeżeli trzech założy, że się nie nadajemy, to schodzimy z trasy.
Czyli dyscyplina bardzo wymagająca, te dystanse nawet jakie pokonujecie, no to nie jest 5 km, tylko 20 albo 50,
50,
prawda?
Tak. Ja nigdy nie byłem szybki i pokonywałem dystans 50 km. Jeżeli jeszcze wracamy do wspomnień z igrzysk, to na 15 kilometrze już miałem właśnie te dwa wnioski, ale wierzyłem, że to się da przejść. I 35 km maszerowałem z nożem na gardle, bo wiedziałem, że minimalny błąd i gdzieś któryś sędzia jeszcze jeden źle mnie oceni i kończy przygodę z igrzyskami. Ale udało się jakoś skoncentrować, dane mi to było, skoncentrować się na tyle i przejść czysto technicznie następne 35 km i dokończyć chód na 50 km w Londynie.
Macieju, tak sobie myślę, że jesteś chyba człowiekiem spełnionym i co mnie też jakoś bardzo mocno dotknęło, że kiedy pojawiały się różnego rodzaju trudności, jeżeli chodzi o tą drogę do udziału w igrzyskach, nie odpuszczałeś.
Tak, ja też byłem wielokrotnie dyskwalifikowany i to jakoś mi tam nie przeszkadzało. I słowa, które powiedział z kolei tata Kamila Stocha, jemu, że warto 100 razy przegrać, żeby raz wygrać, ja to potwierdzam. Te wszystkie porażki, które człowiek ponosił i było ich mnóstwo, schodzą później na drugi plan. Oczywiście gdzieś tam mniej lub bardziej rykosze ten człowiek dostał, ale gdy się pomyśli właśnie o tym spełnionym marzeniu o igrzyskach, to jest, jak mówi Biblia, drzewo życia, tak? Mhm. To jest później napędzanie się do innych rzeczy.
Macieju, od roku 2012, czyli od igrzysk w Londynie, minęło 8 lat. Czekamy teraz na igrzyska w Tokio. Jakie plany, jakie marzenia? Bo wiem, że w sercu coś się rodzi.
Ja jeszcze próbowałem zakwalifikować się do igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku, że to nie jest łatwa sprawa, no to właśnie się przekonałem. Podjąłem dwukrotnie próbę zakwalifikowania się do Rio. Na Pucharze Świata w Rzymie zostałem właśnie zdyskwalifikowany. Potem pojechałem w maju na zawody do Naumburga, do Niemiec, gdzie zaczynałem swoją karierę też na Pucharze Świata. Wiedziałem, że jest jeszcze szansa. Byłem w dobrej dyspozycji, pojechałem i niestety temperatura 31 stopni, wiedziałem, że będzie ciężko, 31 stopni w cieniu. Przyjechało wtedy ekipa z całego świata, żeby się kwalifikować, bo my możemy się kwalifikować na atestowanych zawodach, gdzie Światowa Federacja Lekkiej Atletyki wyznacza miejsca. To nie może być byle gdzie, sędzia musi być z odpowiedniej półki i tak dalej, i tak dalej. I pojechałem. I to był duży sukces. Na 40 kilometrze jeszcze miałem ten czas, który mi dawał kwalifikacje na igrzyska, ale niestety upał mnie złamał i po 40 kilometrze zacząłem tracić tak, że normalnie szedłem i płakałem, bo wiedziałem, że igrzyska odlatują. I mówię, 4 lata przepracowałem, szkoda. Oczywiście to gdzieś tam powiedziałem sobie, że ja już na igrzyskach byłem i wiedziałem, że warto jeszcze pojechać na drugie. Bo jeszcze, że tak powiem, PESEL pozwalał i zdrowie pozwalało, ale przyszła taka temperatura i to, co mówię, ten sport, w ogóle, zresztą nie tylko sport, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy i warunków, które mamy. I nie ukrywam, że marzyłem też o Tokio, bo w jakiej takiej dyspozycji fizycznej jestem, ale wiadomo, pandemia zrobiła swoje i podporządkowałem troszkę znowu ten rok olimpijski w 2020 roku po to, żeby się jakoś zakwalifikować, ale niestety igrzyska i wiele innych imprez zostało po prostu odwołanych i jestem dziś na takim etapie, gdzie od 2 tygodni zbieram się z treningami. Na dziś dzień to jest loteria, tak? Mamy pandemię. Ja nie ukrywam, że też funkcjonuję w środowisku lekkoatletycznym. Wspomagam, jeśli chodzi o dietę czołowych lekkoatletów w Polsce, w swoje produkty. I wczoraj byłem na kwalifikacjach olimpijskich w maratonie, gdzie moja znajoma brała udział i też się rozminęła, płakała za metą, bo przyszedł wiatr wczoraj, dość silny i po prostu pokrzyżował plany. Zabrakło jej na dystansie maratonu minuta i 16 sekund. I prawdopodobnie, gdyby wczoraj tego wiatru nie było, to już by dzisiaj miała w głowie, że jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Wygrała, zdobyła złoty medal mistrzostw Polski, ale niestety musiała się pogodzić z faktem, że na wiosnę musi podejść jeszcze raz do tego maratonu. To są takie niuanse, gdzie po prostu wiemy, że jesteśmy tylko pyłem, tak? Bo przyjdzie upał, przyjdzie silny wiatr i coś się nie powiedzie. A pracuje się na to, tak jak powiedziałem, nie tydzień, nie dwa, ale latami, prawda? I tak samo podchodzę do rzeczy. Jeżeli wyjdzie, to będę Bogu dziękował.
Tego życzymy oczywiście.
A jeżeli nie wyjdzie, to się nic nie stanie. I taka sytuacja też dosłownie z 3 dni do tyłu. Rekordzista Polski w półmaratonie miał jechać do Walencji, kwalifikować się i to byłaby dla niego bułka z masłem, bo jest naprawdę w świetnej formie. Ale na dzień przed wyjazdem zrobił sobie test, który okazał się pozytywnym i musiał zostać w domu. No ale to są takie dzisiejsze dylematy i problemy.
Macieju, nasz program powoli dobiega końca. Tak jak mówiłem przed rozpoczęciem programu, idea tych spotkań naszych tutaj z różnymi ludźmi, których zapraszam do studia, jest taka, żeby ludzie odkrywali w sobie pasję, bo tak jak powiedzieliśmy, ona odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka i zobaczmy, że ta dziedzina sportowa jest bardzo, bardzo szeroka. No i właśnie może ten chód sportowy dla kogoś będzie też takim punktem wyjścia. Gorąco zachęcamy, drodzy Państwo, żeby każdy z Was taką pasję odkrywał. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan Maciej Rosiewicz, lekkoatleta, który specjalizuje się w chodzie sportowym. Olimpijczyk z Londynu z roku 2012 i przykład Macieja pokazuje nam, że marzenia, ta poprzeczka, nawet jeżeli sobie stawiamy ją bardzo, bardzo wysoko, ona jest do osiągnięcia i nie lubisz tego słowa sukces, ale tych sukcesów w Twoim życiu naprawdę z całego serca Ci gratulujemy. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.